Edyta Szewczyk, witam i zapraszam na audycję Goście Radia 7. Dzisiaj łączymy się z Brukselą i z europosłem panem Rafałem Romanowskim z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie pani redaktor, witam serdecznie radiosłuchaczy Radia 7.
Dodam tylko, że audycja została sfinansowana przez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Porozmawiamy dzisiaj o sytuacji Ukrainy i wsparciu od Unii Europejskiej. O jakich środkach mowa i dlaczego one są ważne?
Pani redaktor, jakby nie było, Ukraina jest przedpolem Unii Europejskiej. Ukraina zaatakowana 24 lutego 2022 roku przez Putina, przez reżim Putina, przez Rosję. Ukraina, która się broni i Ukraina bez wsparcia tego europejskiego, tego choćby ze struktur NATO, nie będzie w stanie sama się obronić. Stąd niezbędne są środki choćby na taką normalne funkcjonowanie państwowości ukraińskiej, choćby na zabezpieczenie społeczne ludności ukraińskiej, ale też choćby po to, żeby gospodarka ukraińska mimo wszystko na jakichś powolnych obrotach, ale pracowała i żeby wypracowywała jakieś instrumenty finansowe takie bieżące na Ukrainie. Stąd właśnie to wsparcie 50 miliardów euro, które było bardzo długo dyskutowane w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, ale w końcu deklaracja tego wsparcia się pojawiła.
Na co konkretnie są te pieniądze?
Pani redaktor, oczywiście, no przede wszystkim mówimy tutaj zapewne o systemie po prostu takiego bezpieczeństwa ukraińskiego. No widzimy w tej chwili, co się dzieje na froncie ukraińskim, w okolicach choćby Adiwiejewki, gdzie stronie ukraińskiej już niestety, ale nawet brakuje amunicji. Rosja po prostu może na chwilę zrobić duży postęp. W związku z tym no tutaj to wsparcie jest niezbędne. No, jednej rzeczy nie rozumiemy, dlaczego na obszarze Ukrainy nie buduje się po prostu podmiotów takich gospodarczych, które by bezpośrednio zaopatrywały armię ukraińską, a po prostu wszystko to musi gdzieś docierać z różnych części destynacji świata i Europa ma za to zapłacić, ale jeżeli ma być to łatwiejsze rozwiązanie, no to nie będziemy przecież stawać temu o konie, tylko po prostu będziemy nadal wspierać stronę ukraińską. Polska była od samego początku tej wojny ambasadorem ukraińskich spraw na arenie międzynarodowej i liczę na to, że nowy rząd będzie to kontynuował, a po prostu Unia Europejska musi się obudzić, musi zatrzymać tę nawałnicę rosyjską, bo pamiętajmy o tym, że kolejnym krajem jest niestety albo państwa nadbałtyckie, albo Polska, a Putin nie zamierza się dotrzymać.
Czy parlament przewiduje kolejne wsparcie dla Ukrainy?
Pani redaktor, zapewne kolejne pakiety będą dyskutowane, zapewne będą dyskutowane kolejne pakiety dotyczące poszczególnych embarg nakładanych na Rosję, ale też mamy kilka takich dosyć ważnych nonsensów, choćby teraz kwestia cukru, która zalewa rynek polski, cukru ukraińskiego, bo do tej pory przed wybuchem wojny było na rynek polski dostarczane było z Ukrainy około 20 tysięcy ton cukru, a w tej chwili będzie to dochodziło do 500 000 rocznie ton cukru, ale państwa Europy Zachodniej no, mówią, że no, ale my eksportujemy czekoladę do Rosji za miliardy euro. W związku z powyższym my potrzebujemy tego tańszego cukru ukraińskiego. Więc no, tutaj nie na wszystkich polach jesteśmy w stanie się porozumieć. Musimy szukać takich rozwiązań, które po prostu nadal będą wspierały naród ukraiński przed tym haniebnym najeźdźcą.
Co to faktycznie oznacza dla Polski, bo jeżeli Putin wygra wojnę w Ukrainie, no to są konkretne zagrożenia również dla naszego kraju, bo tak jak pan wcześniej wspomniał, on się nie zatrzyma na Ukrainie.
Pani redaktor, no jesteśmy w takim szczególnym, 2024 jest takim szczególnym rokiem, bo jest to rok dużych wyborów w skali globalnej, w skali światowej, bo są wybory prezydenta USA. Być może będziemy obserwowali reelekcję pana prezydenta Bidena, a być może nastąpi ta odwrót na tak zwaną prawą stronę i wróci do Białego Domu Trump. Pamiętajmy o tym, że mamy też eurowybory, czyli zdecyduje się, w jaki sposób będzie nadal, jaka będzie kolejny kształt w 2024 nowej Komisji Europejskiej i z których środowisk politycznych on będzie się wywodził. No tutaj Donald Trump jest jednoznaczny, twierdzi, że jest w stanie tę wojnę zakończyć w ciągu jednej doby, ale też nie wypiera się takiego i takiej no, nici porozumienia z Putinem, więc tutaj no, musimy brać pod uwagę wszelkiego rodzaju ryzyka i przede wszystkim musimy kontynuować zaczęte dzieło zbrojenia polskiej armii z realizacji tych zakupów, które już zostały umowy podpisane, a nie szukanie teraz po prostu innych rozwiązań, bo nasze bezpieczeństwo będzie najważniejsze, a po prostu musimy być przygotowani na wojnę. No, starożytne powiedzenie jest po prostu, jeżeli chcesz mieć pokój, to po prostu zbrój się, szykuj się na wojnę i w tym wypadku no, musimy po prostu być takim ogniem zaporowym dla nawałnicy rosyjskiej, a będziemy wtedy, kiedy po prostu Rosja będzie nas się bała i nie będzie widziała sensu atakowania Polski. No, nie możemy też wracać do jakiejś doktryny obrony na linii Wisły i oddanie połowy Polski od razu na wejście. Po prostu musimy być tym przedpolem NATO i musimy no, skutecznie na to być przygotowani. To dobrze, że Finlandia przystąpiła do NATO. To bardzo dobrze, że Turcja w końcu podjęła tę decyzję i Węgry, jeżeli chodzi o kwestię przystąpienia Szwecji do NATO, ale też Unia Europejska, Parlament Europejski, asygnując kolejne środki dla walczącej Ukrainy, musi pamiętać o tym, że to ryzyko uzależnienia od wszelkiego rodzaju aspektów gospodarczych strony Rosji jest zbyt duże i po prostu trzeba Ukrainę w tym zakresie wesprzeć.
To zmieniamy trochę temat. Komisarz do spraw rolnictwa, pan Janusz Wojciechowski, spotkał się z polskimi członkami Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Czego dotyczyło to spotkanie i jakie konkluzje zapadły po nim?
Panie redaktor, przede wszystkim dotyczyło tych protestów, które się dzieją w całej Europie, które się dzieją w Polsce i tych postulatów rolników dotyczących Zielonego Ładu, ale pamiętajmy o tym, że, bo nie możemy po prostu zaklinać rzeczywistości. Za rolnictwo w Europie nie jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie komisarz Wojciechowski, że to rolnictwo przejawia się w kilku ważnych dyrektoriatach Komisji Europejskiej i po prostu no, postulowaliśmy do pana komisarza, aby po prostu wyraźnie te siły zjednoczyć w Komisji Europejskiej, że nie może on sam tylko i wyłącznie firmować działań i walczyć, to znaczy dyskutować z postulatami rolników europejskich, że jest też dyrektorat ochrony środowiska, który w dużej mierze ma olbrzymie część zapisów tego Zielonego Ładu, że w kwestii ukraińskiej jest handel, czyli wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Dąbrowski, z który no po prostu mam wrażenie, że jak przychodzi na wszelkiego rodzaju posiedzenia czy Komisji Budżetu, to po prostu znudzony spogląda tylko i wyłącznie w zegarek i no, robi duże oczy, czego my od niego chcemy, w jakim prawem od niego oczekujemy konkretnych rozwiązań wobec handlu tak zwanego ukraińskiego i dlaczego chcemy dyskutować z umową handlową do połowy 2025 roku właśnie z Ukrainą, kiedy praktycznie ten handel uwalnia, kiedy go nie kwotuje, kiedy niesie olbrzymie ryzyko właśnie napływu wszelkiego rodzaju surowców wytworzonych w Ukrainie właśnie do tych krajów przylegających, takich jak Polska, Słowacja, Rumunia, Bułgaria. No, więc tutaj te tematy wybrzmiały, ale też nie ukrywam, że dyskutowaliśmy z komisarzem choćby w kwestii tak zwanej waloryzacji płatności bezpośrednich, tak żeby państwom członkowskim dać taką możliwość, żeby mogły na przykład w jakimś poziomie procentowym na bieżąco waloryzować tą płatność, czyli ją po prostu zwiększać, żeby takie po prostu mechanizmy prorolnicze jak najszybciej wypłynęły. Więc to było jedno spotkanie. Na kolejny tydzień mamy kolejne spotkanie zapowiedziane właśnie z komisarzem Wojciechowskim w Brukseli, tak żeby po raz kolejny już konkretne pomysły omówić.
To skoro o pieniądzach mowa, jakie programy wsparcia polskich rolników udało się wynegocjować na 2024 rok?
Panie redaktor, 2024 rok to jest kontynuacja tej wspólnej polityki rolnej do 2027 roku, więc tutaj wszystko będzie zależało od nowego rządu, czy przedstawi jakieś konkretne zmiany do Krajowego Planu Strategicznego. Mówiąc szczerze, poruszamy się w programie wynegocjowanym w perspektywie budżetowej tej krótszej ze względu na COVID, ale ona to już jest zaprogramowane. Jeżeli będą jakiekolwiek dodatkowe wsparcie, to tylko w formie zmian, które zaproponuje już strona rządowa i tutaj właśnie oczekujemy takiego sygnału ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tak żebyśmy mogli na forum europejskim tego typu zmiany wspierać.
Czyli te negocjacje jeszcze trwają, czy już coś się udało wynegocjować?
Pani negocjacje, nawet mówię szczerze, się niekoniecznie się zaczęły, po prostu czekamy na konkretne rozwiązanie, na konkretne propozycje ze strony rządu polskiego. Tutaj w tej gestii nie ma nic do powiedzenia ani komisarz Wojciechowski, ani europarlamentarzyści. Jest to suwerenna wola poszczególnych rządów i te poszczególne rządy mogą takie propozycje zgłaszać i po prostu na takie propozycje oczekujemy, ale też nie ukrywam, że w tym roku, jeszcze przed końcem kadencji, rozpocznie się dyskusja o kolejnej perspektywie od 2028 roku, więc myślę, że o tej przyszłości też powinniśmy zacząć już poważnie rozmawiać na forum europejskim.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem w audycji Goście Radia 7 był dzisiaj pan Rafał Romanowski, europoseł z grupy europejskich konserwatystów i reformatorów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia. Edyta Szewczyk.